Po wszystkich waszych mailach, które dostaliśmy, za które dziękujemy, mogę oficjalnie powiedzieć, zostaliśmy mistrzami szydełkowania i dziergania. Już wiemy, jaka jest różnica. Spokojnie, już wiemy, już nie musicie wysyłać. Wiemy, wiemy.
A, o to chodziło. Myślałem, że mówiłaś, po wszystkich mailach zostaliśmy mistrzami, jak były jakieś poradniki, jak szydełkować, jak dziergać.
Tak.
Ale wiesz co? Weź to na siebie, weź to na swoją klatę. Weź to na klatę, że to ty mi tłumaczyłaś, ja dalej nie wiem. Ale wiesz co? Nie mówię tego, ale ja nawet po ich mailach dalej nie widzę różnicy, bo ktoś mówi, jak szydełkujemy, to mamy do tego specjalne szydełko, jak dziergamy, to mamy... I don't give a fuck, jakby jeden patyczek, szydełko, cztery patyczki. Ja chcę wiedzieć, czym to się różni na koniec. Nikt mi tego nie wyjaśnił. Jesteście... beznadziejni w wyjaśnianiu takich rzeczy.
Chyba jestem już naprawdę głodna,
no.
Bo zamiast patyczek usłyszałam pasztecik. I powiem ci, zjadłam sobie pasztecik.
Dlaczego amerykańskie czy brytyjskie danie, takie zawinięte coś, na co my mówimy krokiet, to oni nazywają pasztet?
To nie jest w ogóle żaden pasztet. Pasztet to jest twoja twarz. Jeżeli tak mówisz, że pasztet to jest to krokiet. Nie. Pasztet to jest wspaniałe ciasto. Kruche. Najlepiej. Francuskie.
Nie,
jeszcze
no czekaj,
lepiej.
Wstrzymaj kuca.
A w środku?
Wstrzymaj kuca.
Nie.
Nie, no prr.
Poczekaj, bo są dwa rodzaje
no
pasztetów.
No właśnie.
Trzy rodzaje pasztetów.
Pierwszy jesteś ty.
Tak.
Aha.
Drugi.
No.
Cztery rodzaje pasztetu.
Okej. Okay.
Pierwszy jesteś ty.
Dawaj. Nie, już ustaliśmy na ty. To fakt, nie zmieniaj. Nie obracaj kota ogonem.
Nie obracaj pasztetu.
No właśnie, dupką.
Tak.
Ej, dupka pasztetu jest nice.
To właśnie, słuchaj.
Chociaż czekaj, są teraz cztery
pasztety.
Nie, jest
czekaj.
Pięć pasztetów.
Jest pięć. To ja powiem ci swoje rodzaje, ty dodasz. Jesteś pasztet ty, jeden. Drugi pasztet
jest
taki pasztet, ale taki, co kupujesz... On się chyba pomidorowy nazywa, taki wiesz.
Okej, dobra, są cztery jednak pasztety.
Wiesz,
dobra,
który,
no.
Taki albo pasztet warzywny, co kanapkę smarujesz.
Z Podlaski.
Smarujesz. Dokładnie, podlaski pasztet. Trzeci pasztet, to jest, czemu się śmiejesz?
Bo powiedziałem z Podlaski.
Dobra, cicho. Trzeci pasztet to jest taki, co robisz na święta, albo z mięsa, albo my robimy z soczewicy i kroisz.
Mnie, bo mnie się robi na święta, nieważne, przepraszam.
Co kroisz ten pasztet i pieczesz?
No.
I ostatni pasztet to jest właśnie taki w cieście francuskim, co w środku ma jakieś, wiesz, grzybki.
To jest le bullshit.
To nie jest le bullshit.
Dlaczego to nie jest po pierwsze pasztet, tylko jak już to jest pasztecik?
A,
ale
tak, tak, tak.
Dlaczego
to prawda,
to się
pasztecik.
Nazywa pasztecik, skoro to z angielskiego chyba nie sugeruje, że to był pasztecik, czy z francuskiego?
Nieważne, zjem wszystko.
Ostatnio się okazało, że popełniłem pewien błąd. Okazało się, że jak skrzyżujemy krowę z koniem, to wyjdzie muł, a okazało się, że to jest krowa z osłem i wyjdzie muł, czy osioł z krową. Okazało się, że w ogóle musi być jedno, że to już jest ustalone, które zwierzę musi być damskie, które męskie. Więc za to was z góry przepraszam, że popełniłem ten błąd. Z drugiej strony dziękuję i cieszę się, jak wielu mamy specjalistów od biologii. Kolejna sprawa. Chomiki żyją 2-3 lata, a chomniki...
Tak. Chomniki?
Chyba są nie do zrealizowania, jak się okazało. Bo są z różnych rodzin. Jakby,
nie.
Ale z drugiej strony Romo i Julia też byli z różnych rodzin. No okej, okay, też
świat zostanie pozbawiony chomników? To byłaby taka piękna krzyżówka.
To czy możemy jakieś zwierzę, na przykład wziąć szynszylę? Mhm. Wziąć szynszylę.
Ogolić?
Ogolić ją i powiedzieć, że to chomnik.
Nie. Nie. Okay. Chcę wyprzeć w ogóle ten obraz ze swojej głowy. Ostatnia sprawa na sam początek.
To są ogłoszenia duszpasterskie, moi drodzy.
Tak, jest taka, że wyszło Spotify Wrapped i świat oszalał.
Tak.
Dostaliśmy, nie chcę liczyć, ale wydaje mi się, że grubo ponad 500 podziękowań od was, za co dziękujemy.
Też. Oj, tak.
Wy dziękujecie, my dziękujemy. Za to, że tworzymy ten podcast. Ale zaczęliście się też prześcigiwać w tym, kto ma więcej godzin odsłuchanych naszego podcastu.
No.
I jak najpierw zaczęły spływać te wiadomości od was...
To ja leżałem w gorączce. Ja myślałem, że to są takie wiadomości, takie, o, ze 3 oznaczenia będą. Ale ja myślałem, że mam po prostu fever dream i że ja słyszę dźwięki Instagrama, bo tak mi się przyśniło. Ale my dostaliśmy, jak tylko się pojawiło Spotify Wrapped, myślę, że na start z 300 powiadomień i to było takie ping, 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 ping. I ja w pewnym momencie już miałem dość. Ja już w pewnym momencie pisałem do Spotify, zamknijcie się. Jakby wyłącznie Spotify.
Wyłączcie tą możliwość. Niemniej jednak... Na samym początku myśleliśmy, że takie 15 tysięcy odsłuchanych minut naszego podcastu...
Że to jest dużo.
To jest wow. To jest, ale... na zasadzie, o kurczę, nieźle.
Ale mamy chyba rekordzistów.
Tak.
104 tysiące minut, moi drodzy. Policzyłem, że to jest prawie 73 dni stracone na nas.
Tak. Wyobraź słuchania sobie, bez przerwy.
To jest ile? 1/5? twojego roku. Ja mam czasami wyrzuty sumienia, jak siedzę cały dzień, gram na PlayStation. Pomyśl sobie, że ktoś 73 dni na nas poświęcił.
Nie wiem. Wiecie co? Ja rozumiem, bo z taką myślą nasz podcast powstał.
Żeby straciliście czas.
Nie, właśnie żebyście, to znaczy tak, ale żeby dawać wam taką odskocznię, bo uważamy, że nie każdy podcast musi być poważny i edukujący.
Dokładnie.
Tylko czasami potrzebujemy się pośmiać i wyluzować. Ale nie, że cały czas się pośmiać i wyluzować.
Tak.
Uspokójcie się.
I jeszcze na koniec. Dowiedziałem się, jaka jest pretensjonalna polska nazwa na podcast.
O.
Słuchowisko.
O Jezus.
Słuchowisko.
Oh yeah, baby.
Nice. Małe sprostowanie.
No.
Nie śpiewaliśmy słuchowisko, tylko słuchowisko.
Bo jest taki suchy ten podcast.
Tak. Witamy Państwa serdecznie, kto to się wsłuchał po takiej przerwie. Można powiedzieć już chyba prawie oficjalnie, że podcast wychodzi w niedzielę, bo to jest trzeci tydzień, kiedy spóźniamy się z opublikowaniem podcastu?
Nie, to nie jest, że my się spóźniamy, to oni za wcześnie przychodzą.
A, tak, po prostu za wcześnie przyszliście.
Dokładnie, wy jesteście tymi ludźmi, gdzie ktoś organizuje imprezę i mówicie, impreza jest o 17. I wy jesteście tymi ludźmi, którzy przychodzą o 16.15.
Albo nawet jeżeli ktoś wam mówi, że impreza jest o 17, to tak naprawdę trochę liczy, że przyjdziecie o 18.
Tak, a wy przychodzicie o 16.15.
Tak, bo zawsze człowiek ma jeszcze coś do zrobienia. Nigdy nie było tak, że mieliśmy imprezę zaplanowaną na jakąś godzinę.
I byliśmy gotowi.
Tak, i siedzieliśmy sobie i tak, o, patrz, za 15 minut przyjdą goście. Nie, ostatnie 15 minut przygotowań do pół godziny po. Czyli jak jest 17, to do 17.30 jest walka o życie.
Tak, i nie wskazuję palcami, ale bym wskazał palcami, ale nie wskazuję. Ale są tacy ludzie, którzy to robią.
Tak.
Albo ostatnimi czasy mniej, ale są tacy ludzie, którzy to robią, więc niech wiedzą, że tak się nie robi. Każda osoba, która myśli, przyjdę wcześniej na imprezę, będzie im miło, coś Nie.
Nikt was tu nie chce.
Dokładnie.
Nie chcemy waszej pomocy.
Generalnie nie chcemy was w ogóle na imprezie.
To po co ich zapraszasz?
Ale jak już jesteście, to bądźcie po czasie. To jest takie eleganckie. Spóźnić się te 15 minut minimum.
Tak, dokładnie.
I to jest takie, że jak ktoś się spóźni 15 minut, to ja się cieszę. To ja mówię, swój człowiek.
Nie całujesz po rączkach.
Dokładnie, wiem, dlaczego się z tobą przyjaźnię.
Ty masz przyjaciół?
What the fuck?
Ty, pierwszy raz się dowiaduję na tym podcaście w ogóle.
Głosy w mojej głowie.
Tak.
Zawsze się spóźniają. Klaudia.
Mateusz.
Czy wiesz, co się dzieje o tej porze roku?
Piździ.
Pada śnieg.
Pada śnieg, push jest the snow.
Dobra, ja nie prosiłem o recital, o śniegu. Chciałem tylko dać znać, że pada śnieg, bo prawdopodobnie...
Dzięki, nie mam okna.
Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że nikt z naszych słuchaczy nie ma okna, więc muszę wam dać znać. Pewnie siedzicie teraz w swoim zamkniętym lochu i słuchacie tego podcastu i mówicie, ciekawe co jest na polu. A tam na polu śnieg pada.
No właśnie, bo wszyscy zawsze muszą wrzucić na Instagrama, że pada śnieg.
Tak.
Ja to rozumiem, bo ja też wrzucam.
To prawda.
Ale no, to jest taka ludzka natura, wydaje mi się.
Dlaczego? Dlaczego to jest takie zjawisko, że pada śnieg? Czy myślisz, że już się tak odzwyczailiśmy od śniegu? Czy jak to jest? Dlaczego jak wychodzi pierwsze słońce, albo na przykład pierwszy przebiśnieg, albo widzimy po roztopionym śniegu pierwszą psią kupę, która została tam zakopana. Dlaczego tego nie wrzucamy?
Myślę, że też wrzucamy, tylko nie jesteś do tego przyzwyczajony, bo jeszcze nie ma tej pory roku.
Nigdy nie widziałem, że ktoś pierwszy przebiśnieg wrzucał. Albo pierwszą kupę pod śniegiem.
Wow, ciekawe dlaczego.
Ja bym wrzucał.
Wiem, że ty byś wrzucał, ale to jest taka potrzeba ludzka, żeby dzielić się tymi wspaniałymi momentami. Widzisz śnieg i myślisz, podzielę się z innymi. Też im będzie miło, bo taki piękny zimowy obrazek.
Jak myślisz, co było pierwsze? Sanki czy saneczkarze?
Saneczkarze. I oni tak przez 300 lat na przykład czekali i tak, kurczę, nie ma żadnego narzędzia, żadnego, nie wiem jak to nazwać, środka transportu, no, gdzie moglibyśmy realizować swoją pasję. Wiemy jak się jeździ na sankach, ale nikt jeszcze nie wymyślił.
Uwielbiam, że ktoś, kto będzie słuchał tego podcastu, myśli, czy oni wyczęli jakąś część rozmowy, której nie załapałem?
Nie.
What the fuck?
To jest nasz podcast w pigułce.
Ja tak płynnie przeszedłem. Do tematu sanek, no.
Ja uwielbiam, że w innych podcastach jest tak, że ktoś się pomyli i mówi, nie, czekaj, jeszcze raz, miałem co innego na myśli. U nas we roll with it.
Ale tak to powinno być. Ludzie muszą wiedzieć, jakby jak wygląda życie.
Tak, co było pierwsze. Chcę na sanki.
No.
Chcę na sanki. Sanki są super, ale jestem już w tym wieku, w którym kiedyś, jak byłeś dzieckiem, mróz ci w ogóle nie przeszkadzał. W ogóle.
To prawda.
Teraz jest tak, że widzę ten śnieg, jest wspaniale, ale jedyne, o czym myślę, to jest gorące kakałko i patrzenie za oknem, jak leci świąteczna muzyka. Absolutnie.
Za oknem leci ta muzyka?
Nie wyściubania nawet małego palca na dwór.
Ale ja lubię śnieg w sumie. Dopóki nie wchodzi mi w buty.
Ja lubię śnieg, no. Jak tak wychodzisz, o wow, śnieg. Dobra, mogę wracać.
Jesteś jak kot taki. O, okej, wystarczy, dziękuję.
Dokładnie.
Czy masz jakieś historie z dzieciństwa, ze śniegiem, z sankami?
Mam historię związaną z sankami.
Dawaj.
To bardziej anegdota.
Aha.
Mam najukochańszego dziadka na świecie,
okay.
Który jest spawaczem.
Aha.
I czy ty wiesz, że mój dziadek mi kiedyś wyspawał sanki z kierownicą?
Wow,
takie specjalne
rozbiłaś?
Dla mnie.
Rozbiłaś je?
Nie, nie. No kurczę, były, wiesz, dobrze przyspawane, nie rozbiłam. Ale mogłam świrować, jak jeździliśmy na sanki, ponieważ wszyscy mogli jechać tylko prosto, ja mogłam sobie jeszcze skręcać, żeby się nie wywalić.
Ale po co skręcać? Jakby zamysł sanek jest taki, że jedziesz na rozwalenie ryja na dół.
Tak, ale na końcu możesz zrobić Tokyo Drift, rozumiesz?
To ale, no. O nie, w sumie Tokyo Drift jest fajny, bo ja zawsze robiłem tak, że się łapałem za cugle, obracałem się bokiem i wtedy wpadałem w taką rotację i się walałem z tymi sankami. I
sanki?
Kilka razy w Sagan dostałem.
A, to dlatego teraz jesteś jaki jesteś.
Ale jaki jestem, ale powiedz.
Sanki mi się też kojarzą z moim psem z dzieciństwa.
Aha.
Miałam pieska, który był huskim. To ona miała taki pęd naturalny, żeby ciągnąć sanie i jak jeszcze byłam mała i nie ważyłam tyle, żeby coś jej zrobić, to zawsze mama mnie sadzała na sanki, ona mnie ciągnęła. Miałam taki własny psi zaprzęg.
Ale jazda.
Fajnie, nie?
Ja to co najwyżej byłem na kuligu i mój kolega nas ciągnął za kładem. Tylko, że nie chciał wyjeżdżać nigdzie poza jakąś tam uliczkę boczną i był problem taki, że ta uliczka była wysypana takim jakimś ówczesnym typem soli, który przy okazji był wymieszany z jakimś kwasem i to było najgorsze. Po prostu za każdym razem, jak się wywalaliśmy, to mieliśmy tą sól i ten kwas w paszczach.
To mi przypomniałeś o takich traumatycznych zdarzeniach, jak rodzice zabierali cię na kulig za autem.
Tak.
I zawsze był ten moment w kuligu, kiedy nie było już śniegu i był po prostu asfalt.
Tak było.
I wtedy ty bałeś się o swoje życie i było tak, nie, ktoś to zatrzyma.
No nie, no bo jakbyś spadła, to przecież jedziesz po tym asfalcie paszczą i ściągasz wszystko z tego.
Czasami nawet iskry potrafiły iść w ogóle od sanek na tym asfalcie.
Ty miałeś aż takie doświadczenia w życiu?
Nie, moja mama wcale tak szybko nie jechała na kuligu, nie, panie władzo, proszę tego nie słuchać.
Dobra, szybkie pytanie, szybka ankietka. Sanki czy dupolot?
Co to jest dupolot? A, wiem, jabłuszko.
No.
Dobra, jabłuszko. Nie, sanki jednak.
Ale ty masz, widać, że bogata dupa, no.
No,
jest dupolot,
dziadkiem spawaczem.
Dupolot na zawsze.
Nie, bo bolało potem.
Ale to było najlepsze, jak jechałeś tym dupolotem. No bo sanki były takie... Sanki były takim SUV-em, a dupolot był takim hatchbackiem, że po prostu rozpędzałaś się i była pierwsza mulda i ty leciałaś. I to było najlepsze, jak się tam toczyłaś, walałaś, mordą po kamieniu, po innym dziecku. I to była najlepsza część tego wszystkiego.
Przechodzimy do historii.
Okay.
Wyłącz dźwięki w telefonie, bo nie ręczę za siebie.
Nie ręczę. Claudio, czy masz dzisiaj do nas jakieś historie, które nas rozbawią do łez, które wywołają w nas... Czy może wywołają w nas...
Ja myślę, że moje historie dzisiaj to będą historie, które wywołają takie... One będą śmieszne albo smutne, ale będą takie... O kurczę, niezły dylemat.
O, dobra, nie mogę się doczekać.
Czy jestem dupką, bo nie wiem, jak chłopak, z którym się spotykam, ma na imię?
Tak, ale jest na to rozwiązanie. Weź go do Starbucksa.
Tak, o, dobrze.
A? Chociaż nie, to jest ryzykowne, bo z zdolnością pracowników Starbucksa do przekręcania imion, wyobraź sobie, że twój chłopak ma na imię Kuba. Powiedzmy. Idziesz do Starbucksa, pytałem go, jak masz na imię, on powie Kuba, ale ty nie dosłyszałaś. I po czym dają mu kubek i ktoś się pomylił na jego niekorzyść, napisał Kupa. I mówisz, mój ty kupusiu.
Musiałeś.
Musiałem.
Musiałeś.
Ale to nie było przemyślane, to tak wyszło spontanicznie na sam koniec. No.
Słuchaj tego.
Słucham tego.
Od dłuższego czasu jestem singielką, ale 3 miesiące temu poznałam fantastycznego mężczyznę na firmowym evencie.
Ej, nic dziwnego, że jesteś singielką, jak nie potrafisz zapamiętać imienia gościa, z którym się spotykasz.
Jest przystojny, charyzmatyczny, idealnie w moim typie.
A jak ma na imię?
Polubiliśmy się, cały wieczór rozmawialiśmy o książkach, o naszych rodzinach, naprawdę, była chemia. Zakończyliśmy wieczór buziakiem i wymieniliśmy się swoimi profilami w mediach społecznościowych.
I po tym nie wiesz, jak... Ej, nie, w sumie to jest ryzykowne.
Już bo widzisz problemy.
Widzę problemy, bo na mediach można sobie dać każde imię.
I tak specjalnie, żeby sprawdzać, czy ktoś zapamiętał. Na samym początku się sobie przedstawialiśmy, ale nie zapamiętałam, jak ma na imię. W ogóle mam problem z zapamiętywaniem imion, bo pracuję jako wykładowczyni i co roku mam jakieś 300 nowych studentów.
To nie jest wytłumaczenie, po prostu jesteś słaba w zapamiętywaniu imion.
Nie przejęłam się tym zbytnio, bo przecież miałam jego profil na Instagramie, ale tam ma podany tylko swój nick, a na WhatsAppie ma tylko emotkę zamiast imienia.
Wyobraź sobie, taka pierwsza gorąca noc i mówisz do niego: gorący tatuśku 720, ale jesteś przystojny.
Myślisz, że taki ma nick na Insta?
Na 100% z gorący podkreśnik tatusiek 720.
Mam nadzieję, że ta nazwa nie jest zabrana przez kogoś. My ją właśnie teraz rezerwujemy.
W tej chwili, jak znajdziecie tą nazwę na Instagramie, tam będą zdjęcia mnie, czyli gorącego tatuśka.
Próbowałam po jego zdjęciach znaleźć jego Facebooka, jakiś ślad w internecie po nim, cokolwiek, jakiegoś LinkedIna. Bezskutecznie. Kilka dni temu poszliśmy na drinki i było mi tak głupio. Nie mogłam przecież wprost się go zapytać, a jak ty masz w ogóle na imię? Więc zwracałam się do niego tylko na ty, mając nadzieję, że prędzej czy później gdzieś usłyszę jego imię. To jest zawsze najgorsze. Potem zastanawiasz się, jak można adresować taką osobę i mówisz: brachu, kolego, koleżko.
Siomeczku, tak. Gorący tatuśku 720.
Na przykład.
Dobra, jakie są takie neutralne, jak ty idziesz na randkę, nie znasz imienia gościa, takie neutralne określenia.
Właśnie je wymieniłam.
Mówisz do kogoś: koleżko.
No a co innego?
Na przykład siedzisz na romantycznej randce, smylasz się po kolankach, ty mówisz do niego: koleżko, czy chcesz paść do mnie? No nie, no mordo, to jest...
No nie, lepiej mordo, albo ej ty.
No może bez ty takie... No nie, no jakoś się musisz zwrócić, jego uwagę.
No tak, jak zwracasz uwagę kogoś, to ej.
Albo przystojniaku.
No mówię.
No dobra, ale ile razy możesz przystojniaku powiedzieć?
Ile tylko wlezie. Ktoś powie:
ej, a czy ty po prostu mojego imienia nie znasz?
Nie, nikt się nigdy nie domyśli. Ale mijają 3 miesiące, sypiamy ze sobą, zachowujemy się jak para, widzimy się prawie codziennie, a ja nie wiem, jak on ma na imię.
Nie.
Czuję się jak skończona dupka. Co robić?
Nie.
Tak.
Nie.
Tak.
Nie.
Tak.
Czy mamy pewność, że on istnieje? Bo może jakby on nie... Jak przez 3 miesiące? Ja rozumiem, ja jestem osobą, która nie potrafi powiedzieć nie, która nie potrafi komuś sprawić przykrości. Ja wiem, jak to brzmi, nie spodziewać się tego, ale mam taką granicę wewnętrzną, ale jednak żyjąc z kimś 3 miesiące...
Ja wiem, ale to już jest ten niebezpieczny moment.
W sumie tak, po 3 miesiącach... A jak to się nazywa?
Tak, ani nie możesz się zapytać. Wyobraź sobie jeszcze gorszą sytuację.
No.
Przypadkiem słyszysz, że ktoś do niego coś mówi, mhm, i na przykład usłyszysz to imię źle. Na przykład, że ktoś do niego, nie wiem, strzelam, powiedział: Michał, ty nie dosłyszałaś, a tak naprawdę on ma na imię...
No dawaj, coś, co brzmi podobnie. Czekam, aż to powiesz.
Zdzichał.
O, hej.
Dobra, Zdzichu na przykład. No. Że kto, o, ktoś na przykład powiedział do niego: Michu,
no,
a ty usłyszałeś: Zdzichu. I tak,
okay,
nagle jesteś, nie wiem, w kuchni i tak mówisz: Zdzisławie, podasz mi coś, on... Kto?
Co to?
Cholera, co?
Znajdujemy rozwiązanie.
Tak.
Jak to zrobić?
Co zrobić w tej sytuacji?
A czy ona na przykład nie słyszała, jak rozmawia z kimś? Nie wiem, nie przedstawiał się nigdy: dzień dobry, tutaj Krzysztof Tabaczewski przy telefonie.
Pozdrawiam wszystkich Tabaczewskich.
Dokładnie.
W Polsce.
Ej, na pewno jest jakaś rodzina Tabaczewskich.
No właśnie, nieczęsto przedstawiasz się.
No nie,
albo
no ja
samemu
się
coś mówisz.
No nie, chociaż faktycznie.
Tak samo nawet jak do kogoś dzwonisz. Ktoś do ciebie dzwoni, to mama nie dzwoni do ciebie, mówi: cześć Mateuszu. Tylko: no hej, co tam, bla, 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 no to pa. I kiedy pada imię?
Dobra, to na przykład, jakby to zrobić? Nie wiem.
Najprostsza sytuacja
jest telefon.
Zapoznać kogoś z kimś.
No tak, ale to twoim zadaniem jest przedstawienie go i powiesz: to mój chłopak, przedstaw się?
Trochę tak, możesz podejść i w drugą stronę bierzesz przyjaciółkę i mówisz: patrz, to moja przyjaciółka Kasia, poznajcie się. I teraz wiesz... Zostawiasz przestrzeń, żeby on powiedział.
Ja proponuję, organizujesz jakiś wyjazd na kajaki i jedziesz na te kajaki, dochodzi do sytuacji, albo na bungee, że nie trzeba było odjechać daleko, ale idziesz na jakiś taki wyjazd, bierz go w samochód, pakujesz plecaczki, mówisz: mordeczko, moja przystojna, mój ty słodki tatuśku 440, jedziemy dzisiaj na kajaki. Jedziesz, jedziecie furką, słuchacie sobie muzyki, mówisz: przystojniaku, twoja ulubiona piosenka, tu, 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 tu. Jedziecie, dojeżdżacie na kajaki, na kajakach mówią: proszę państwa, musicie podpisać tutaj zgody wizerunkowe, zgody na to, że jak wam się coś stanie. I ty wtedy patrzysz mu przez ramię, co pisze. Gorzej jak z rodziny lekarzy i ma pismo jak kura pazurem, to wtedy twój plan upada.
Albo
no,
zakochujecie się.
Aha.
Jesteście razem ze sobą, wprowadzasz się do niego. Jest cudownie, poznajecie swoich rodziców, swojej rodziny. Planujecie ślub, dochodzi, aha, do ślubu. Ksiądz mówi: czy ty tutaj imię, bierzesz ją za żonę i wiesz wtedy, jak on ma na imię.
Ty, no tak, ale trzeba podać imię, zanim ksiądz, jakby księdzu też trzeba podać jego imię.
No to on poda, wiesz, myślisz? Ale to nie ty będziesz musiała się go pytać. Więc dobra, wtedy kurde. Już będziesz, dobra, już wiem, jak ma na imię.
Dobra, kolejna sytuacja. Jesteś z nim w domu, romantyczny wieczorek, zamawiacie chińszczyznę. Ty upewniasz się, żeby on po tej chińszczyźnie siedział na toalecie długo. Więc zamawiasz mu nie medium, ale very spicy, dupa pali. Taki, że to nie ma szans przeżyć. Dosypujesz jakiś tam ranigast, coś takiego, nie?
Ranigast jest na zgagę chyba.
Ale wiesz, o co mi chodzi,
tak,
nie?
Tak, rozumiem. Na przeczyszczacze.
Tak, on siedzi w toalecie. Ty znajdujesz jego portfelik, otwierasz, dowód osobisty, cyk, 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 znajdujesz.
Dobrze.
Musisz tylko upewnić, że tam będzie długo siedział, bo musisz znaleźć ten portfel. Gorzej, jak idzie z portfelem do toalety.
Każdy ale jaki chory,
nie powiem, kto chodzi z portfelem do toalety.
To jest bardzo podobne do sposobu, który był najbardziej lajkowany pod tym postem.
Aha.
Czyli mówisz do niego, ty nie uwierzysz, jakie mam zdjęcie w dowodzie. Jestem taka zawstydzona, jak wyszłam. Pokazujesz. A jakie ty masz zdjęcie w dowodzie?
Dobra, a co jeżeli trzyma ten dowód tak, specjalnie, że ty nie widzisz imienia i nazwiska?
A tak czekaj, muszę się przyjrzeć, daj mi.
Ej, no i co, i tak bierzesz jego palec, tak... Czekaj, przesuń trochę tutaj, posłyszę. Jak długo w tym stanie można żyć, Klaudia? 3 miesiące? To rozumiem, po 3 miesiącach już jesteś na tym etapie, że wchodzisz na Reddita i się o tym i piszesz o tym.
Tak.
Nie wiem, jak mój partner się nazywa, nie wiem, z kim żyje, nie wiem, z kim mieszkam, jakby... Co się dzieje w moim życiu?
Myślę, że możesz nawet całe życie to tak z kimś przeżyć.
Na łożu śmierci. To już jest ten idealny moment, bo to już jest tak, jakby pogodziłaś się z tym, że nie poznasz jego imienia. I na łożu śmierci, bo to już jest ten moment, kiedy wiesz, że jak go zapytasz, że będzie taka atmosfera, że z tego nie wyjdziesz, że będzie mega głupio.
Tak.
Jesteś na łożu śmierci. Bierzesz tam jego rękę, taką trzęsącą swoją sobie, tylko mówisz, a jak ty masz na imię? I on ci wtedy mówi, ale co, ty nie znasz mojego imienia? Powiedz, chcę usłyszeć twoje imię po raz ostatni w życiu. On mówi, Krzysztof, a ty...
Albo tak jak w tym znanym kawale, który trwa 1 000 000 lat, jak ktoś go opowiada.
Aha.
Że tak ktoś jest już na łożu śmierci, tak jak masz na imię? On, a na imię mam... I wtedy zmarł.
Trochę, czy tak powiem, zabiłaś atmosferę.
I wtedy możesz sprawdzić mu dowód. Widzisz,
w akcie zgonu będą pisali.
Idealnie.
Gorzej, że to teoretycznie ty tą osobę musisz pisać chyba jej dane do szpitala.
Oj dobra, to wyślesz kogoś tam, matkę
ty,
czy coś.
Ale słabo, nie? Na przykład wyobraź sobie, że dostajesz informację, pani partner leży w szpitalu.
A tak to kurde, ty, przypał, nie wiem jak ma na imię.
A ty mówisz tak, no nie, przykro mi, a mogę mieć do pani pytanie? A jak on ma na imię?
Widziała pani tam w dowodzie? Może troszkę, bo było głupio?
To dobra, to nieważne.
Dobra, czas na twoją historię. Mm-hmm. Czy ona chociaż będzie trochę śmieszna?
Mam nadzieję, bo dzisiaj wracają fekalia.
Nie mów.
Czy jestem dupeką, bo upokorzyłam szwagra poprzez upomnienie syna, że zasikał deskę?
Czekaj, jak można upokorzyć szwagra, kiedy to wydarłaś się na syna?
Gościłam dziś moją siostrę wraz z mężem i moich rodziców w moim domu, bo nie było okazji się spotkać przez ostatnie kilka miesięcy. Mój szwagier, Czarek, niestety, ale jest świnią. Ma nadwagę i mam podejrzenie, że chyba nie widzi swojego szlaucha i toalety przez bęben, więc kiedy sika na stojąco, to niestety zwykle połowa amunicji nie trafia w cel.
Po pierwsze, co to za fat shaming?
To nie jest fat shaming.
No nie, nazwała go właśnie świnią i że nie widzi swojego szlaucha przez bęben.
Jeżeli mówisz o kimś świnia, to nie mówisz ze względu na to, że wygląda jak świnia, tylko mówisz, że zachowuje się jak świnia. Więc to jest pig shaming co najwyżej. Pik. Że porównujesz świnię do człowieka.
No tak, to na pewno. Zwłaszcza, że świnie są bardzo inteligentne.
Są.
Niemniej jednak, no okej. Ale to jest twój szwagier. Nie żyjesz z nim. Więc chyba powinno być git.
Nie jest idealnie. Co mam wam powiedzieć? Ale mógłby chociaż ogarnąć toaletę po sobie. Niestety zostawia pobojowisko nietknięte i kolejna osoba na froncie musi sobie jakoś radzić w zastanych warunkach. A warunki są takie, że deska i podłoga wokół toalety są zasikane. Być może w jego domu moja siostra po nim sprząta. Nie pytam i chyba nie chcę mimo wszystko wiedzieć. Miałam podobny problem z moim synem, tylko ten ma 6 lat, więc mój mąż musiał go nauczyć, jak sikać na stojąco, a jak już dojdzie do pewnych rozbieżności pomiędzy planem a realizacją, to że się po sobie sprząta. Mimo wszystko mój syn statystycznie częściej korzysta z opcji siedzącej. I to jest prawdziwy mężczyzna. Ja teraz nie będę się rozwodził nad wygodą i praktyką sikania na siedząco. Ja wiem, zaraz ktoś powie, to jest męskie. Nie, siądź sobie, take your time.
To jest higieniczne.
To jest higieniczne, to jest wygodne. Jeżeli cię najdzie, że jednak musisz zobaczyć pewne inne biznesy. Nie musicie je już jakby
zmieniać
pozycji.
Dobra, nie kontynuujmy tego tematu.
Okej, okay, ja tylko chciałem
nie,
stanąć
nic
po
nie
mojej
chciałeś.
Stronie.
Dobrze.
Dziś ja byłam osobą, która poszła do toalety po moim szwagrze Czarku. I byłam obrzydzona tym, co tam zastałam. Już mu kiedyś na to zwracałam uwagę, jak i mojej siostrze, że u nas takie występy nie przejdą. Ale to jak widać nic nie zmieniło. Okej, okay, czas na nowy plan. Wyszłam żwawo z toalety i dość głośno powiedziałam do syna, że ma wrócić do toalety i posprzątać po sobie. Oczywiście zdawałam sobie sprawę, że to nie on był przede mną okupantem łazienki, a Czarek. Dokładnie jak przewidywałam, drzwi od pokoju mojego syna szerzej się uchyliły i usłyszałam, jak i wszyscy obecni w domu: mamo, ale to nie ja byłem w toalecie, tylko wujek Czarek.
To ja się zupełnie szczerze nie spodziewałam, okay, bo myślałam, że to będzie taki dziwny zbieg okoliczności, że ona serio myślała, że to syn, a przy okazji upokorzyła szwagra, ale to było z premedytacją.
To było zaplanowane.
Ale dobrze to było zaplanowane. Nie? Sprytny plan. Bo to jest taka sytuacja, że można powiedzieć, że szwagier upokorzył sam siebie. No tak, no bo to on zrobił syf.
No tak.
Ona nie chciała go upokorzyć. Myślała, że taki syf to był w stanie zostawić tylko sześciolatek, który nie wie, że się sprząta po sobie, a tu... Jestem ciekawa, jaka była jego reakcja, czy on w jakiś sposób spróbował się do tego odnieść.
Udając zszokowanie, odwróciłam się w stronę salonu, mieszczącego się na końcu korytarza i zobaczyłam zwrócone w naszą stronę głowy. Jedna z nich była czerwona jak burak. Oczywiście była to głowa mojego szwagra. Nie minęła dłuższa chwila, jak moja siostra wstała i poszła posprzątać po Czarku. Ja w tym czasie odkrzyknęłam do syna, że przepraszam za pomyłkę. Po całym zajściu siostra odciągnęła mnie na bok i zwyzywała za to, jak upokorzyłam jej męża przy wszystkich. Odparłam, że byłam pewna, że to musiał być mój syn, bo dorosła osoba wie, jak się zachować i jak trafić do toalety. Ale musiałam się pomylić. Ale skoro dorosła osoba nie umie się zachować, to może niech się powstydzi. Rozgorzała między nami cicha kłótnia, która przeniosła się na komunikatory. Teraz leżę w łóżku, odpisując na wiadomości, w których oczekują ode mnie przeprosin. I zastanawiam się, czy może jestem im winna?
Nie, ale ja, ale afera rodzinna wyszła. Uwielbiam takie dramy. Pierwszy red flag.
Tak.
Moja siostra wstała i poszła posprzątać po Czarku. Dlaczego ona?
Wydaje mi się, że są takie rodziny, gdzie... To nie jest normalne, ale żona wie, że musi sprzątać po swoim mężu. I nie mówię sprzątać czegokolwiek, musi sprzątać jakikolwiek jego bałagan. Jeżeli
masakra.
Mąż zrobi burdę, to żona idzie przepraszać.
Nie, 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 nie.
Ja wiem, że to nie jest normalne, nie, ale wydaje mi się, bo nieraz się spotkałem z taką sytuacją, że są takie relacje, gdzie żona bierze na klatę każdy bullshit swojego męża, swojego partnera.
No tutaj jest jakaś masakra. Mąż zrobił super, ale to super nieporządek w toalecie,
no,
i nie sprząta po sobie, chore.
Ale wiesz, co jest dla mnie śmieszne, że on jest oburzony, że ona go upokorzyła, ale jakby te rzeczy nie wyparowują, to nie znika.
Właśnie, to jest to, co ja powiedziałam, upokorzyłeś sam siebie,
tak,
zostawiając łazienkę w takim stanie.
Może on nie wie, może on myśli, że to jest, wiesz, jak w Hogwarcie, że to wszystko się samo sprząta, znika, są skrzaty domowe i pomyślał, nie no, u nas tak się działa, u nich też.
Tak.
Więc tutaj troszeczkę się nawróciło, to, ale to zaraz zniknie. A tutaj po prostu ktoś powiedział, mordo, posprzątałbyś po sobie, nie?
Nie rozumiem też, dlaczego oczekują przeprosin, bo oni nie wiedzą, że nasza bohaterka zrobiła to z premedytacją. Przecież to mogła być pomyłka. Ona mogła rzeczywiście powiedzieć, słuchajcie, mój syn jest właśnie w trakcie nauki, jak korzysta się z toalety i tak dalej, i tak dalej. I nie miałam pojęcia, że to Czarek.
No, tak, ale mieliśmy przebieg rozmowy, gdzie tak trochę w twarz wtarła, że to trzeba być dzieckiem, żeby nie trafić do toalety. Więc wydaje mi się, że chyba mają świadomość, że to było z premedytacją.
Z drugiej strony, jeżeli żona nie zwraca na to uwagi swojemu mężowi, mm-hmm, to może ktoś inny z bliskiego otoczenia musi.
Nie rozumiem tylko sytuacji, że ktoś zostawił taki bałagan w toalecie i oczekuje, że wszyscy będą cichutko siedzieli i po prostu posprzątają po. Okej, okay, rozumiem, jeżeli jest osoba niepełnosprawna, ma jakieś problemy, to są sytuacje, ale jeżeli jesteś dorosłym facetem i wiesz, że masz problemy z celem, siądź na tym kiblu, naprawdę... Już bardziej się upokorzyć nie możesz. To siedzenie na kiblu nie odejmie ci męskości.
Dokładnie. Więc to jest płynąca, ważna lekcja z tej historii.
Tak.
Co ciekawe, mhm, moja druga historia to także ostra drama rodzinna. Więc dzisiaj idą takie dramy rodzinne, jest tak grubo. Jest dobrze. Słuchaj, czy jestem dupkiem, bo nie skasowałem filmu z mojego Facebooka, który był prezentem od świadka na moim ślubie?
Jeżeli coś jest prezentem, to chyba masz do tego prawa, więc możesz robić z tym, co chcesz, chyba że ktoś wręczając ci ten prezent dał z założeniem albo z dopowiedzeniem, ze złożeniem obietnicy, skasujesz go po ślubie.
No to, też tak mogło być.
To wtedy, jeżeli nie dotrzymałeś umowy, może być słabo. Z drugiej strony, ja też kiedyś zostałem dupkiem, ponieważ nagraliśmy z moim kolegą pewien film, który wrzuciłem na Facebooka, a mój kolega bardzo nie chciał, żebym go wrzucił na Facebooka i później był na mnie zły.
No. Jak mogłeś?
Nie wiem, jak mogłem, bo to był film teledysk, który nagraliśmy i tam mój kolega w sukience występował.
A, to dlatego. Czy to był ten teledysk do piosenki Pszczółka Maja?
Być może.
Być może.
Nie potwierdzę, nie zaprzeczę.
Mam siostrę, która jest 6 lat starsza ode mnie. Moi rodzice ją od lat faworyzują. Ja mam ważny mecz koszykówki, na który ich zapraszam? Ups. Siostra źle się czuje i muszą się nią zająć, bo ma kaszelek. Mam zakończenie szkoły i odbieram dyplom? Sorki. Moja siostra miała zły dzień w pracy i nie chce wychodzić z domu, a oni ją pocieszają. Przez takie sytuacje ominęli wiele ważnych momentów z mojego dorosłego życia. Na całe szczęście poznałem swoją miłość. Kobietę, która jest ze mną zawsze i mnie wspiera. Postanowiliśmy wziąć ślub. Od samego początku planowania wesela mówiłem mamie, że boję się, że moja siostra po raz kolejny swoimi humorami zepsuje mi ważne wydarzenie. Ale zapewniała mnie, że to nie nastąpi.
Idealna relacja. Pewnie siostra jest młodsza, obstawiam.
No właśnie nie, 6 lat starsza.
Starsza? To ciekawe, bo zawsze mi się wydawało, że to młodsze rodzeństwo jest tym takim oczkiem w głowie.
Ale to może dlatego, że jest siostrą, a nie bratem.
Nie, zawsze młodsze córki mają lepiej. Wiem to z doświadczenia. Mam młodszą siostrę. Moje życie to była pasma niepowodzeń.
I tak przechodzimy do dnia mojego wesela. Rano otrzymałem wiadomość na pocztę głosową od mojej mamy, że nie zjawią się na moim ślubie, bo pies mojej siostry się rozchorował i ona źle to znosi.
What the actual fuck? Jakby przepraszam, rozumiem wszystko. Ale dzień wesela? Okej, rozumiem. Pies jest ważny, członek rodziny, trzeba się nim zająć. Ale to niech się siostra nim zajmie.
No
co,
tak.
Co siostra? A siostra będzie?
Nie, oni w ogóle nie będą. Jego rodzina nie
Wszyscy?
Będzie.
Wszyscy?
Tak, bo pies się rozchorował.
Wiesz co? Historia się jeszcze pewnie dobrze nie rozpoczęła. A ja już mam wewnętrzny gniew. Ja już mam taki wewnętrzną chęć powiedzenia wal ich wszystkich na ryj. Odetnij ze swojego życia, zapomnij.
Wiem, bo dokładnie mam to samo. Jak tylko to usłyszałam, było takie... Nie.
I pewnie ktoś teraz znajdzie, ale trzeba to... Nie ma szansy, jeżeli całe życie tak to wygląda. Trzeba odciąć pewnych ludzi ze swojego życia.
Naprawdę mnie to zabolało. Moja narzeczona mnie wspierała, a że mój najlepszy przyjaciel, który został moim świadkiem, jest niezłym śmieszkiem, to obrócił wszystko w żart. Zapytał się też mojej narzeczonej po weselu, czy może w ramach prezentu ślubnego i psikusa wrzucić na mojego Facebooka film, który zmontował na szybko. Nie wiedziała, o co chodzi, ale zgodziła się. Ja też nie miałem o niczym pojęcia. Po ślubie pojechaliśmy od razu na nasz miesiąc miodowy do chatki w górach bez zasięgu. To miała być dla nas odskocznia. Gdy wróciłem do domu, zobaczyłem, że w międzyczasie odbył się jakiś Armagedon. Zobaczyłem wideo, jakie mój świadek wrzucił. Były to różne zdjęcia z wesela ze strzałkami i napisami tu powinni być rodzice, ale ich nie było oraz z nagraniem mojej mamy z poczty głosowej. Odpis był następujący. Kocham mojego świadka. Jest najlepszą osobą na świecie, która zawsze jest przy mnie. W przeciwieństwie do moich rodziców.
Jest to taki niewinny żarcik, kosmonaucik, tak. ale wiesz co? Nie, to tylko potwierdza teorię, że w takich żartach, gdzie to nie są takie żarty na zasadzie zrobię ci przykrość, bo ci podłożę nogę i się na swój głupi ryj wrócisz, tylko to jest taki żart trochę wytykający komuś błąd. I osoby, które wiedzą, że dały ciała, najbardziej się wtedy wkurzają.
Tak.
Więc jeżeli z tego rozgorzała taka draka, to znaczy, że ci rodzice wiedzą, jak bardzo dają ciała i powinni... I po prostu niech się zamkną papę, no. To jest teraz takie, jesteśmy na ciebie źli, że śmiałeś nam wytknąć coś takiego.
To jest, jesteśmy źli, bo ktoś przyłapał nas na tym, że jesteśmy strasznymi, żeby nie użyć innego brzydszego słowa, rodzicami. Dostałem chyba 1000 wiadomości od całej mojej rodziny. Wszyscy żądają, abym usunął wideo. Moja siostra ponoć do tej pory płacze, mama nie chce wyjść z domu, bo jest jej tak wstyd.
O buchu!
O nie! Ojej,
płaczecie! O nie! Wrzuciłem filmik do internetu, na mojego własnego Facebooka, że nie byliście na moim własnym... O straszne! Oj! O, czekajcie, ja się popłaczę. Nie, to kichnięcie, przepraszam.
Może jestem dupkiem, ale postanowiłem nie usuwać wideo, mimo presji ze strony otoczenia. Przez kilka dni po powrocie, gdy jeszcze miałem urlop, postanowiłem nie kontaktować się z moją rodziną i skupić się na spędzaniu czasu z żoną. Potem zadzwoniłem do taty, który mówił, że mam usunąć wideo, bo to nie fair, bo oni mieli po prostu zły dzień, dlatego nie przyszli, że przecież jakoś nam to wynagrodzą. Odpowiedziałem na to, jak niby zamierzasz mi wynagrodzić nieobecność na moim weselu. Takie wydarzenie ma miejsce raz w życiu. Po prostu potraktowaliście mnie jak śmiecia. Nie wiedział, co odpowiedzieć, tylko powtarzał, że jakoś mi to wynagrodzą. Odpowiedziałem, że usunę wideo, jak mi to rzeczywiście wynagrodzi. I od tamtej pory się do siebie nie odzywamy. Wiem, że zachowałem się jak dupek, ale czy na pewno?
Nie, ani troszeczkę.
Nie.
Okej, dobra. Nikt nie wie, że to nie ty wrzuciłeś ten film, tylko twój świadek. Ale z drugiej strony, jakie to ma znaczenie? Jakby to jest film, który wytyka prawdę. To nie była sytuacja, gdzie na przykład ktoś wrzucił film z podpisami tu powinni być moi rodzice, ale nie miałem zamiaru ich zaprosić na moje wesele, haha. Tylko tu powinni być moi rodzice, ale postanowili zostać w domu, żeby zajmować się psem mojej siostry.
No właśnie.
Jakby, sorry, ale to niech twoja siostra się nie zjawia, bo to jest jej pies chory, a rodzice, no chyba powinni się zjawić, nie?
Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której przez coś takiego opuszczasz ślub swojego własnego dziecka.
Tak.
Są przypadki, w których możesz opuścić ślub swojego dziecka. Jak na przykład, nie wiem, huragan, powódź, choroba.
Wiesz co, właśnie to jest też słowo klucz dziecka, bo gdy to był jakiś ślub jakiegoś tam kuzyna, piąta woda po kisielu, możesz znaleźć milion wymówek. Z drugiej strony wesele to jest taka impreza, gdzie się on planuje długo, wydaje się dużo pieniędzy, więc to tak chyba z jakiejś takiej samozachowawczości, z jakiegoś takiego szacunku do drugiej osoby. Ale kurde, dziecka. Jego rodzice od początku jego dzieciństwa pokazują mu, kogo bardziej szanują i na w dzień jego wesela.
Tak, nie potrzebujesz swoich rodziców, jeżeli tak cię traktują i swojej siostry, bo ewidentnie masz super żonę i przede wszystkim naprawdę ekstra świadka.
Dokładnie.
Masz dobrego przyjaciela, jeżeli coś takiego zrobił. Wydaje mi się, że przyjaciel od lat obserwował, w jaki sposób rodzice traktują naszego bohatera i po prostu już też miał sam tego dosyć.
Wydaje mi się, że tak. Zastanawiam się tylko, jak nasz bohater by zareagował na ten film, jakby go zobaczył przed wrzuceniem, przed publikacją. Czy mógłby wtedy powiedzieć: mordo, zarąbisty film, ale może nie wrzucajmy.
Tak mi się wydaje.
Ale mimo wszystko, jak już został wrzucony i to wszystko się wylało, to może ten świadek też trochę zwerbalizował to, czego nasz bohater przez lata nie potrafił powiedzieć.
Chyba tak. I myślę, że tutaj nie jest kwestia, żeby się boczyć za to, że ktoś wrzucił film i że o nie, bo teraz jest mi wstyd. Wstyd to powinno ci być przez to, że nie byłaś na ślubie swojego własnego dziecka.
Zresztą wstyd mi jest wyjść z domu. No, jakby dałaś komuś ku temu powody. To nie jest tak, że ktoś cię obśmiał w internecie i zrobił żart z ciebie, gdzie ośmieszył cię w jakiś idiotyczny sposób. Nie, po prostu wytknął ci prawdę, że zostałaś w domu, żebyś zajmować psem.
Najgorsze jest to, że do tej historii nie ma żadnego update'u, strasznie bym chciała poznać, co się dalej stało, czy nasz bohater odciął tych rodziców, czy nie, co oni w końcu powiedzieli. Tam jest masa ploteczek, których nigdy nie poznamy.
No,
to boli.
To jest ta historia, gdzie chciałabyś być członkiem rodziny, tym takim kuzynem, którego wszyscy lubią, któremu wszyscy opowiadają na fajeczce po imprezie. Ryju, słyszałeś, co się tam wydarzyło? Ja jestem zawsze tym kuzynem, wiesz?
Tak?
Ja jestem tym kuzynem, który zawsze dowiaduje się najbardziej juicy ploteczek na imprezach.
Ja wiem, bo ty sprawiasz wrażenie, że można ci ufać.
Tak, ja sprawiam wrażenie, a później w podcaście wszyscy słyszą o tym, co się dzieje w mojej rodzinie.
Dokładnie.
Ta historia jest o mężu.
O mężu.
I o żonie.
I o żonie.
I o urodzinach żony.
I o urodzinach żony.
Mhm. Czy jestem dupeką, bo nie doceniam niespodzianek, które mój mąż przygotował na moje urodziny?
Czemu ty cały czas mówisz dupeką?
Specjalnie.
Żeby mnie zdenerwować?
Tak.
Okej, okay, dobra.
I naszych widzów ktoś na pewno napisał: strasznie mnie denerwowało, jak Mateusz mówił dupeką, bo tak się nie...
Widzicie, jemu nie można ufać.
Mi nie można
ufać.
Bo on
robi takie
rzeczy. Ja wykorzystuję wasze słabości.
Tak. Zależy, jakie to są niespodzianki. Bo niespodzianka jest jeszcze nazwą na coś innego, że na przykład jak idziesz do ogródka i masz psa, to on zostawia niespodzianki.
No nie, no ja tak myślisz, że co, ktoś na twoje urodziny zostawił ci niespodziankę w środku kuchni?
No nie wiem.
To zakładamy taka ludzka niespodzianka. No dobra, że to brzmi, ale wiesz, o co mi chodzi.
Wiem, więc taka to by było niefajnie.
No,
ale zależy taka... jaką. No jeżeli ktoś ci robi niespodzianki, to zazwyczaj ktoś się postarał i powinnaś to docenić, ale nie chcę jeszcze wyrokować, skoro
musisz,
nie muszę.
Klaudia. Musisz,
muszę. Jesteś dupeką.
Dobrze.
Jesteś dupeką. On się chłop się postarał, chłop pamiętał. Ty się powinnaś, kobieto, cieszyć w ogóle, że on pamiętał, kiedy ty masz urodziny.
Dokładnie.
Ci życzenia złożył.
On ci życie uratował.
Tak.
Mam 26 lat i jutro kończę 27. Mój mąż Tomek obiecał, że na moje urodziny przygotuje dzień pełen niespodzianek. Powtarzałam mu od miesięcy, że w dniu urodzin nie chcę nic wymyślnego. Jedyne, o czym marzę, to to, żeby się wyspać, żeby on się zajął dziećmi, kiedy ja zrobię sobie długą kąpiel, a w międzyczasie pomoże mi posprzątać mieszkanie. Wiem, że to nie brzmi jak coś wielkiego, ale o takim dniu marzyłam i mu o tym wspomniałam. Nie obchodzą mnie prezenty czy jakieś wielkie imprezy. W dniu urodzin niestety nie pospałam, bo musiałam wstawać do dzieciaków o 5, 8 i 10, bo nasz roczny syn zaczyna ząbkować. Tomek wstał około 9, zrobił sobie śniadanie i poszedł do łazienki na poranne posiedzenie, prysznic, golenie i przez ponad godzinę go nie było. Ja około 10 musiałam coś na szybko przygotować dla siebie i dzieciaków do jedzenia. Po śniadaniu liczyłam, że pojedziemy do miasta pozgarniać trochę gratisów urodzinowych, jak kawa w Chibo czy deser w naszej ulubionej lodziarni. Ale Tomek się uparł, że mam zostać w domu, bo on musi załatwić coś na moje urodziny na mieście. Stwierdziłam, że okej, mam jeszcze 3 dni na odbiór moich gratisów. Poprosiłam go tylko, żeby się pospieszył. Swoją drogą, ty jesteś taką osobą, która uwielbia... Ty masz zawsze listę miejsc, gdzie w twoje urodziny można iść, żeby odebrać gratisy.
Byliśmy raz w Chibo, raz.
Bo ja nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego.
Ale jak raz gratisy. Byliśmy.
No dobrze, ale przyznaj się, że wiesz o takie rzeczy.
No wiem, ale to przez moją ciocię.
Ja, teraz zwalaj na ciocie. Słyszycie to wszyscy, zwalanie na ciocie.
Wiesz, bo to jest tak... że jeżeli ktoś ci mówi, a nie chce nic specjalnego na urodziny, chce siedzieć w domu, to z jednej strony, okej, możesz go posłuchać,
no.
A z drugiej możesz mieć takie, a może tak mówi specjalnie, bo nie chce robić problemu, ale ja bym coś fajnego zaproponował, to zawsze jest problem. Niemniej jednak, jeżeli to jest twoja żona, z którą dzielisz życie, masz dzieci i tak dalej, to powinieneś wiedzieć chyba najlepiej, czego ona oczekuje i co lubi. Mhm. Ja na przykład wiem, że ty jesteś osobą, która zazwyczaj nie lubi urodzin.
Tak, ja nie przypadam w ogóle za dniem urodzin, więc wszystkie te obchody, takie przaśne obchody urodzin dla mnie są męczące.
Tak, więc zazwyczaj robimy tak, że dzień urodzin to jest ten dzień chillowania.
Tak.
Natomiast przed albo po twoich urodzinach planujemy jakiś wyjazd czy coś ciekawego.
Tak.
Jeszcze wiesz, jest dodatkowa kwestia. Kiedy żona ci mówi, że w dniu urodzin chce trochę odpocząć od dzieciaków i pochillować i ty pozwalasz jej na to, żeby całą noc nie spała, rano się nimi zajmowała, robiła śniadanie, no to już zaczynasz trochę
już
na złej stopie.
Taki mały gest, jak robisz sobie śniadanie, zrób też jej. To cię nic nie kosztuje, naprawdę.
Mały gest w postaci, kochana, idź do łazienki, weź długą kąpiel, ja zrobię dzieciakom śniadanie, zajmę się, niech to będzie poranek dla ciebie. Ja myślę, że już w tej sytuacji naprawdę każdy by docenił taką chwilę, zwłaszcza jeżeli na co dzień jej nie masz.
Pewnie tak. Po kilku godzinach nieobecności Tomka zadzwoniłam do niego na FaceTime, bo już nie radziłam sobie z dzieciakami i ogarnianiem domu, bo jedno płakało od godziny, a drugie z nudów obijało się od ścian. Swoją drogą, dzieci. Dzieci dostają miliard zabawek. Dostają wszystko. I rozrywka. Skakanie z sofy albo obijanie się od ścian.
Ale jakbyśmy mali, było dokładnie to samo.
Nie, ja wiem, jakby ja nie umniejszam. Tylko dlaczego w głowie takiego małego, nie wiem, 4-6-letniego dziecka, które widzi dookoła siebie rzeszę zabawek, on stwierdza, ej, ale fajnie będzie tak pierdzielnąć w ścianę z telempetem.
No bo to jest ekstra, proszę cię.
Ja wiem, no dobra, ja skakałem z szafy i robiłem salto na
no
sofę.
No właśnie.
Ale właśnie dlaczego? Dlaczego w tej małej, posranej głowie się rodzą dzieciom takie pomysły? Ale dobra, no, ja byłem jednym z nich, więc nie umniejszam. Zastałam Tomka na lunchu w restauracji z kolegą. Kazałam mu się pospieszyć, ale wrócił za 2 godziny. Na domiar złego nie wpadł nawet na pomysł, żeby coś nam przywieźć do domu, więc na szybko coś zrobiłam z resztek z lodówki.
No nie, 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 nie,
urodziny życia.
Urodziny życia. Chyba jego. To brzmi jak najlepszy dzień dla niego.
Prawda?
Kto ma tu urodziny? Bo zapomniałam.
Patrz, gość se pospał do 9:00. Później se zrobił śniadanko. Godzinka w łazience na wszystkim. Lunchek z ziomeczkiem. Co
no
jeszcze?
Idealnie.
Finalnie musiałam wziąć prysznic z dziećmi, bo nie miał się nimi kto zająć. Po chwili od powrotu do domu Tomek powiedział, że musi wyjść natychmiast po kolejne niespodzianki na moje urodziny, więc znów zostawił mnie samą z dzieciakami.
Czekaj, tą pierwszą niespodzianką był lunch z kolegą, tak?
W czasie coś załatwiał, okej?
Aha, okej, dobra, okej.
Rozpłakałam się z bezsilności, bo nie o takich urodzinach marzyłam. Ten dzień wygląda jak każdy inny. Ja robię wszystko w domu, a Tomek lata za swoimi sprawami. Nadeszła godzina imprezy, która swoją drogą miała miejsce w domu mojej mamy i ona w zasadzie wszystko przygotowała. Na miejscu czułam się jak niewdzięczna świnia, bo nie potrafiłam się cieszyć tymi niespodziankami, które Tomek przygotował, bo niespodziankami nawet nie były. Mój mąż rano miał odebrać tort, ale miałam z nim nie jechać do miasta, żeby nie psuć sobie niespodzianki, jaki to tort będzie. Zapomniał tylko, że to ja sama wybrałam i złożyłam na niego zamówienie.
Nie, 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 nie.
Więc wiem, jak wygląda i jak będzie smakować. Impreza u mojej mamy, jak już mówiłam, była przez nią też przygotowana. Prezenty, które Tomek odebrał i przywiózł, podobnie jak tort, były zamówione przeze mnie osobiście. On tylko pojechał do sklepu i poprosił o zapakowanie. Na koniec pizza, którą zamówił na imprezę, była wynikiem mojego buntu, bo powiedziałam, że nie będę już nic gotować na kolację i mam ochotę na tą konkretnie pizzę. Finalnie Tomek pierwszy też wyszedł z imprezy, bo zapomniał, że tego dnia jest mecz ligowy jego ukochanej drużyny i musiał im kibicować. Wiem, że brzmi niewdzięcznie i roszczeniowo, ale czy na poważnie w dniu moich urodzin nie mogę mieć choć minimalnych oczekiwań? Na koniec dnia Tomek zwrócił mi uwagę, że nie docenia, że tak narzekałam na jego organizację moich urodzin i że chciałby, żebym go trochę bardziej doceniła. Mam wrażenie, że już chyba nie mogę mieć mniejszych oczekiwań. Ale może jednak to ja jestem dupką?
Tragedia.
Urodziny życia.
Urodziny życia. Uhu, 100 lat, 100 lat. Niech żyje chyba mąż nam. To jest tak, że słuchasz tej historii i myślisz sobie, nie, no już gorzej być nie może.
Prawda?
To już jest stop. I jeszcze. Tragedia.
Wiesz co, najlepsze jest dla mnie to, że ta żona nie ma żadnych wygórowanych oczekiwań. Ona nie chce wycieczki, nie chce jakiegoś spa, nie chce nie wiadomo czego. Powiedziała, mordo, weź, zajmij się dziećmi rano, daj mi zjeść, nawet śniadanie nie chciała, daj mi wziąć kąpiel, pomóż mi posprzątać chatę. Pojedź ze mną do miasta na darmową kawę z chibo, cokolwiek. Ale nie, ja ci zorganizuję tort. Tylko wybierz co, bo nie wiem, który chcesz.
Dokładnie. Nie, jest jakaś masakra i ten mąż nadaje się, jest takie powiedzenie po angielsku, cały mąż do kosza.
Aha.
Nie, cały mąż spleśniały, cały do kosza.
Czy możesz komuś powiedzieć, gościu, trochę jakby poniosło cię, czy mógłbyś inaczej do tego podejść?
Wiesz, wydaje mi się, że tutaj jest naprawdę duży problem i będzie miała tutaj żona problem. To nie jest tylko problem z jej urodzinami.
No
to już
nie.
Jest grubszy. I jeżeli on nie widzi nic złego w swoim zachowaniu tego dnia, to już znaczy, że tam jest mocno zakorzenione takie podejście, że ten mąż nawet nie widzi takich rzeczy, bo to bardzo często jest właśnie to, o czym kobiety mówią, że kiedy zajmują się rzeczami w domu, to mężowie, nie mówię, że wszyscy, zwłaszcza nie w naszym pokoleniu i młodszym, bo to się zaczyna zmieniać i zaczynamy być na równi, ale to starsze pokolenie narzeka, że faceci nawet nie widzą tych rzeczy, że oni nie widzą na przykład i nie przychodzi im na myśl, kurczę, fajnie było, gdyby dzieci coś zjadły rano, tylko to się dzieje, to
wiesz
się
co?
Zadziewa.
Ja bym poszedł krok dalej, bo mam wrażenie, że to nie jest tak, że nie widzą, tylko oni to widzą i komunikują kobiecie, że to musi być wykonane. Dlaczego ona się tym nie zajęła? Dlaczego on musi jej mówić, co ona ma robić? Dlaczego on w ogóle musi mieć to na głowie? I to jest przerażające, że jeżeli człowiek to widzi, mężczyzna to widzi, to dlaczego już tego nie zrobi sam? Jakby to nie jest problem nalać dzieciakom miskę płatków z mlekiem. Wiadomo, że pierwsze mleko, później płatki. Ale to nie jest problem.
To jest bardzo często również taka sytuacja, w której kobiety mówią, że mają dosyć tego, że facet mówi, ej, ale ja ci pomogę, tylko powiedz mi, co mam zrobić. No, nie idziesz po domu i nie widzisz, że na przykład, nie wiem, naczynia są niezmyte, że podłoga musi być zmyta, że fajnie by było, nie wiem, zrobić pranie, tylko ty musisz im powiedzieć, pokazać palcem, ej, podejdź tu i tu widzisz, o, podłoga, o, tutaj musisz zrobić.
To już nawet nie jest na co dzień urodziny.
Tak.
Zrób coś ekstra.
Tak.
I tego brakowało.
Tego brakowało.
Tak więc, moi drodzy, czy to czas na historię od słuchaczy?
Od słuchaczy to historia. Pojawi się w niej potwór i pojawi się euforia. Oh yeah, baby.
Czy jestem dupką, bo nie chcę mieszkać ze swoim chłopakiem?
Nie, masz do tego prawo. Chyba, że nie masz do tego prawa? Nie wiem.
To jest indywidualna sprawa każdego.
Dokładnie. Może są osoby, które mają do tego prawo, że na przykład nie chcą mieszkać z chłopakiem, dziewczyną, partnerami przed ślubem.
Mam 20 lat i jestem ze swoim chłopakiem od 4 lat. Oboje od jakiegoś czasu pracujemy i zastanawiamy się nad zamieszkaniem razem. Od kiedy tylko zaczęliśmy rozmawiać na ten temat, zaznaczałam, że jeśli mielibyśmy zamieszkać razem, to chcę zabrać ze sobą swojego psa. Ma na imię Kapsel i adoptowałam go 1,5 roku temu.
Kapsel!
Kapsel, już go kocham! Od początku nie podobał mu się ten pomysł.
Uważa, Kapsowi, że... nie dziwię się. Kapsel! Słuchaj Kapsla, on ma rację.
Uważa, że powinnam zostawić psa u rodziców w domu rodzinnym, bo mieszkanie w bloku to nie miejsce dla psa. Według niego Kapsel niszczyłby tylko rzeczy, brudził i trzeba byłoby mu poświęcać dużo czasu, którego i tak nie mamy za wiele. Moi rodzice już zaoferowali, że na czas, kiedy będę w pracy, będę mogła przywozić go do nich i odbierać go w drodze powrotnej, żeby mój chłopak nie musiał zajmować się nim sam, kiedy mnie nie będzie w domu. Ale ani ten, ani żaden inny argument jak to, że przecież do tej pory sama zajmowałam się psem i dawałam radę i że Kapsel do tej pory nie sprawiał żadnych problemów, go nie przekonuje. Powiedziałam mu, że jeśli nie chce mieszkać ze mną i z moim psem, to niestety nie będziemy mogli mieszkać razem, bo adoptując psa wzięłam za niego odpowiedzialność, przywiązał się do mnie, bo spędzam z nim najwięcej czasu i nie mogę tak po prostu zrzucić go na głowę rodzicom. Mój chłopak obraził się, bo według niego mi na nim nie zależy, bo wybieram psa zamiast niego. Czy według was zachowałam się jak dupka od chleba? PS, wasz podcast umila mi spacery z Kapslem.
O, wyczochlaj od nas Kaspla. Kaspra, nie Kaspra, tylko Kapsla.
Co nieważne. Uważasz?
Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, ponieważ padło tutaj bardzo ważne stwierdzenie, że wzięcie psa to jest ogromna odpowiedzialność.
Tak.
I to też jest ciekawe, bo to jest coś, o czym rozmawialiśmy ostatnio. I to mam wrażenie, że dosłownie 2 dni temu, jak mieliśmy pieska u siebie pod opieką, że faktycznie pies nawet na 1, na 2 dni to jest ogromna odpowiedzialność. Już nie mówiąc o dzieciakach i tak dalej. I tak stwierdzam, że to jest... Mam wrażenie rzadkie chyba już w tych czasach, albo przynajmniej tak rzadko się o tym mówi, że wzięcie właśnie psa wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami, albo z pewnymi, może nie wyrzeczeniami, ale rzeczami, które trzeba brać pod uwagę. I jakby fajnie, że tak to trochę na głos zostało powiedziane. Wzięłam psa, wzięłam odpowiedzialność i nie będę teraz tak go wyrzucała, tym bardziej, że pies przyzwyczaja się do właściciela i dla psa też jest dobry mentor, jak i dla każdej innej istoty żywej. Jeżeli jest oddawany do jednego właściciela, do drugiego i ten pies pewnie też nie będzie czuł dobrze i komfortowo. Czy to jest pies, czy kot, nieważne. O, wszystkie zwierzęta będą się czuły źle, jak będą tak rzucane i od jednego do drugiego domu.
Mm-hmm. Zwłaszcza, że też dobrze powiedziałaś, że twój chłopak uwielbiam, że on sobie tak, ej, zostaw go rodzicom. Ja już nie mam 5 lat, że rodzice teraz będą ponosić konsekwencje mojej decyzji, że biorę psa. I teraz, ej, to wy się nim zajmujcie, bo ja już, wiecie, bo ja sobie zamarzyłam zamieszkać z chłopakiem.
To jest też takie śmieszne jakby dla mnie powiedzenie, nie zależy ci na mnie, bo wolisz psa. Obróćmy to w drugą stronę, to tobie nie zależy na mnie, bo pies jest dla ciebie przeszkodą, żebyśmy mieszkali razem.
Dokładnie, więc to jest taka hipokryzja właśnie. O, wolisz psa ode mnie. Nie, to ty wolisz życie bez psa ode mnie.
Tak,
tak samo jest... można to powiedzieć.
Być może to nie jest najbardziej trafiona analogia, ale z drugiej strony, czy jeżeli nasz chłopak w przyszłości znajdzie osobę, która będzie miała dziecko z innym facetem, ale tamten facet już nie jest w obrazku, to też będzie mówił, zostaw to dziecko swoim rodzicom, bo chce być tylko z tobą. No nie, to jest jakby odpowiedzialność, którą człowiek na siebie bierze, że się zajmuje inną, mniejszą istotą, więc...
Tak.
Sorry, no jeżeli się godzisz na to, że chcesz mieszkać z osobą, która ma pod swoją opieką psa, kota, chomika, jamnika, lamę, cokolwiek, to musisz z tym dealować. Jeżeli nie potrafisz z tym dealować, to powiedz wprost, nie potrafię z tym dealować...
Nie mieszkajmy razem. Masz do tego prawo,
dokładnie.
Ale nie mieszkajcie.
Tak, nikt cię do tego nie zmusza, ale też trochę jakby to jest prosto skierowane do chłopaka. Pamiętaj, że też robisz przykrość swojej partnerce.
Tak jest. Więc pozdrawiamy Ciebie i Kapsla, nasza bohaterko. Dziękujemy bardzo za to, że nas słuchasz. A jeżeli Wy chcecie nadesłać do nas swoje historie, to wysyłajcie je na...
para.absurdu@gmail.com.
Słyszymy się już bardzo, bardzo niedługo. Buziaki,
pa!